Drogo umiłowani w Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. W tej błogiej przystani ludu Bożego przyjemnie jest usiąść, jakby uczniowie w szkole Chrystusowej, i nastawić nasze uszy na dobre słowo prawdy. I tak było już od wieków. Niegdyś wspaniały mówca Chrystus Pan, kiedy dobierając różne miejsca, a kierował swoje słowa do słuchaczy, znajdował wielu zwolenników, wielu pilnych słuchaczy. I było tak przy pewnej okoliczności, a zapis tego znajdujemy w 5 rozdziale Ewangelii Łukasza, i ewangelista zapisał takie jedno zdarzenie. I stało się, gdy nań lud nalegał, aby słuchał Słowa Bożego. Lud żądał, lud pragnął słuchać Słowa Bożego, które głosił Chrystus Pan, a było to nad jeziorem Genezareckim. I ujrzał dwie łodzie stojące przy jeziorze, ale rybitwi wyszedłszy z nich plukali sieci. A wstąpiwszy w jedne z tych łodzi, która była Szymonowa, prosił go, aby maluczko odjechał od brzegu, a usiadłszy uczył od złonej łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, zajedź na głębię, a zapuśćcie sieci wasze ku łowieniu. Drodzy w Chrystusie, tak jak wiemy, że Chrystus Pan podczas swojej misji cokolwiek czynił tu na ziemi, czy to czynił w tym, aby dać naukę dotyczącą przyszłych czasów lub aby dać naukę dla tych, którzy będą wstępowali w Jego ślady. I również i w tym zdarzeniu, w tym cudzie, znajdujemy głęboką lekcję dla ludu Bożego. Możemy zauważyć wiele tematów. W tym jednym zdarzeniu, chociaż tak jak wiemy, tak jak już wspomniałem, Pan Jezus, kiedy uzdrawiał chorych, to miał na myśli przyszłe dzieło Królestwa, jakie będzie spełniał w przyszłości. Kiedy karmił głodnych, to też miał właśnie na myśli to, że Słowo Boże, to o czym brat wspomniał, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych, że przyjdzie czas, że Słowa Boże będą pożądane i przyjemne dla uszu ludzkich. Społeczeństwa właśnie zapragną tego, co jest kosztowne, to, co Bóg zapisał w swoim Słowie, i to będzie zadowalniało myśl ludzką, słuchaczy, a z tego też i będzie pożytek. Można by różne rzeczy. Jeżeli Chrystus Pan powiedział, zajedź na głębię, ściślej nie sprecyzował braterstwo tej głębi. Co to znaczy? Ale możemy domyśleć się, zajść na głębię, co to jest. Myślę, że tak jak w pierwszym temacie była mowa o obietnicach, następnie drugi temat o narodzie izraelskim, te lekcje są pewną głębią Pisma Świętego. Chciałbym, aby w tej głębi nauki, w tej spiżarni Słowa Bożego dojść do głębi tajemnic Bożych. Chociaż jeżeli mówimy i Pan Jezus powiedział, zajedź na głębię, to można by użyć tematu, że częstokroć człowieka trzyma coś przy brzegu, stoi na jakiejś mieliźnie życia i Chrystus Pan mówi, opuść ten brzeg doczesności, a odjedź na głębię, opuść te mielizny życia. zajrzeć na głębię nauki, rozmyślania o duchowych sprawach. Można by z tej lekcji również, co w dalszych słowach możemy zauważyć, gdzie Chrystus Pan apostołowi Piotrowi powiedział, zajdź na głębię, to on powiedział, na słowo Twoje uczynię to. Chociaż całą noc łowili i nic z ich pracy, nie było żadnej korzyści. Lecz jeżeli mistrz mówi, na słowo Twoje jeszcze raz zarzucimy sieci, to znaczy co, braterstwo? Uwypukla tu się wielkie posłuszeństwo. Czytaliśmy, że Chrystus Pan przyszedł i zauważył, że niektórzy z apostołów, że kiedy skończyli już właśnie tą całonocną pracę, a oto wyszli i plukali sieci. Można by też tematykę zastosować pod tytułem a plukanie sieci. Niektórzy już dzisiaj te sieci wypłukali i zaprzestali działalności, wspaniałej działalności tej, którą Chrystus zlecił, aby właśnie, kiedy powiedział, że uczynię was rybitwami ludzi. Jakby pewne dzieło uważają, że zostało już zakończone. Chciałbym się zatrzymać na tym jednym naszym rozważaniu w dniu dzisiejszym. Głębia tajemnic Bożych. Jakie to są głębie? Kiedy bierzemy tą świętą księgę do ręki, a kiedy właśnie ją czytamy, co nie wiem, ale daje się zauważyć, braterstwo, że coraz mniej mamy czasu, ażeby interesować się sprawami tej księgi. Co tam zostało napisane? Żyjemy jakby w epoce pośpiechu, a różne wynalazki współczesnej cywilizacji zabierają nam w zupełności czas, który powinniśmy poświęcić na badanie głębokich prawd Bożych. Wynika może to jeszcze z innych uwarunkowań współczesnej doby. Lecz to pozostawiamy. Tajemnice wypleń na głębię tajemnic Bożych. Zapewne braterstwo tych tajemnic jest szeroki zakres, bo gdziekolwiek byśmy nie dotknęli, to napotykamy głęboką naukę, którą Bóg zapisał najpierw przez proroków, przez różnych mężów, których użył jako narzędzia do skonstruowania wielkiej, cudownej księgi. Spiżarni jego zamysłów, a równocześnie też i wielkich tajemnic. Komu te obietnice, te tajemnice są objawiane? Święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, 1 wersecie pisze. Tak niechaj o nas człowiek rozumie jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Święty apostoł Paweł uważał się, braterstwo, szafarzem tajemnic Bożych, bowiem zostały mu może w większym stopniu objawione jak innym, współczesnym. Chociaż wszyscy apostolowie mieli dostęp do tajników, do zamysłów właśnie tych zamiarów Bożych, jego tajemnic. I oni mogli je wyrozumiewać. Lecz święty apostoł Paweł o sobie napisał, że mnie w większej części Bóg objawił, a w wizjach został przeniesiony aż do trzeciego nieba. Czyli zostały mu odsłonięte większe rzeczy dotyczące dalekiej przyszłości. A mimo to uważał się, że jest szafarzem, bo tajemnice to były własnością Ojca Niebiańskiego. On jedyny prawowity właśnie właściciel był tych tajemnic, a mógł je udzielić w miarę, jeżeli ktokolwiek z rodzaju ludzkiego, szczególnie z tych, którzy starali się do Niego zbliżyć, chciał je odsłonić. I Słowo Boże nam wspomina, że komu są objawione tajemnice. Proszę, apostoł mówi, że niewielu mądrym tego świata, niewielu bogatym, możnym, lecz Bogu podobało się, aby swoje tajemnice objawić tym niemowlątkom w Jezusie Chrystusie, tym, którzy poświęcili się Bogu na służbę, a ich umysły i serca zapragnęły, aby właśnie objąć, w miarę swoich zdolności umysłowych objąć i ocenić tajemnice Boże. W liście do Kolosan apostoł Paweł pisze, oby pocieszone były serca ich, będąc spojone miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu, zupełnego i pewnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Chrystusa, w którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. W jaki sposób są, braterstwo, możliwe do zrozumienia boskie tajemnice? Myślę, że co do tego to wszyscy będziemy zgodni, że czynnikiem wyrozumienia boskich tajemnic to jest to, co Bóg w swoim ręku posiada i udziela. To jest potęga Ducha Bożego. Tak jak tu w modlitwie dzisiaj było wspomniane, aby ta pieczęć jeszcze, aby to dzieło pieczętowania jeszcze mogło być uskutecznione. Mamy tego zapis w 7 rozdziale Księgi Objawienia, gdzie wyszedł jeden mocny anioł, możny anioł od wschodu słońca i rzekł tym czterem aniołom, którzy stali na czterech węglach ziemi, mówi, jeszcze nie wiejcie, aż popieczętujemy sługi Boga żywego. Nie wiejcie. I na podstawie nauki biblijnej i tego czasowego proroctwa rozumiemy, że dożyliśmy czasu, gdzie właśnie wyszedł ten anioł od wschodu, Chrystus Pan. Jest po raz wtóry obecny i tylko Jego obecność ze względu na dzieło pieczętowania sług Bożych na czołach. Jeszcze te wiatry, ta burza nie nadchodzi, jeszcze one nie wieją. Należą jeszcze do przyszłości, jak dalekiej nie wiemy. Wszystko wskazuje na to, że zbliża się czas, że te wiatry zostaną rozpuszczone, lecz przedtem ma być dokonane dzieło pieczętowania sług Bożych. Pieczęcią. Braterstwo, tą pieczęcią to jest właśnie Duch Święty. To jest Duch Prawdy, który pozwala wyrozumiewać sprawy Boże odnoszące się do obecnego czasu, do teraźniejszości. I niektóre sprawy dotyczące tych tajemnic za pomocą właśnie tej Bożej pieczęci możemy wyrozumiewać, a niektóre dotyczące właśnie tych boskich tajemnic to odnoszą nas do całego wieku ewangelicznego. I teraz, braterstwo, jedną, najważniejszą, boską tajemnicą wieku ewangelicznego, to zapewne, jeżeli bym wstawił takie pytanie do braterstwa, to zapewne braterstwo mi odpowiedzą. Pierwsza podstawowa tajemnica Boża, odnosząca się do całego wieku ewangelicznego. A może siostry? Tu tak blisko siedzicie. Jaka jest w Piśmie Świętym zawarta jedna wielka tajemnica, o której świat nie wie. Ta tajemnica jest objawiona tylko tym, którzy mają cząstkę, mają uczestnictwo i dział w Duchu Świętym. On pozwala właśnie zrozumieć, co jest tą tajemnicą. Świat nie wie, było pokazane w figurze, w obrazie Starego Testamentu było pokazane, że pewne dzieło było prowadzone i w cichy sposób, a to nam wskazuje na Boże dzieło. Proszę, siostra by miała myśl? Tak, jest to braterstwo wybór Kościoła. Święty apostoł Paweł, pisząc list do Efezjan, kiedy upodabnia wybór, ten związek Kościoła z głową, to przyrównuje go do małżeństwa. Tak, jako mąż i żona są obrazem na Kościół. Mówi, tajemnica to jest wielka, lecz ja mówię o Chrystusie i o Kościele. I braterstwo. Może przeczytajmy. Właśnie natchniony święty apostoł pisze w tym względzie. W liście do Efezjan. W 5 rozdziale. W 5 rozdziale. A od wersetu 22. Żony, bądźcie poddane mężom swoim jako Panu, albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową Kościoła, a On jest Zbawicielem ciała. Jako tedy Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swoim we wszystkich. Mężowie, miłujcie żony wasze, jako Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie zań, aby go poświęcił, oczyściwszy umyciem wody przez słowo, aby go sobie wystawił chwalebnym kościołem, nie mającym zmazy, albo zmarszczku, albo czegoś takiego, aliżby był święty i beznagany. Tak powinni mężowie milować żony swoje, jako swoje własne ciała. Kto miluje żonę swoją, samego siebie miluje. Albowiem żaden nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, jako i Pan Kościół, gdyżeśmy członkami ciała Jego, z ciała Jego i kości Jego. I dlatego dalej apostoł mówi, dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem. Tak, mąż i żona będą dwoje jednym ciałem, aby wyobrażać zupełnego Chrystusa głowę i ciało. Głowę naszego Pana, a ciało to jest członki Kościoła, które ma się składać, tak jak nas Słowo Boże informuje, ze 144 tysięcy. Tajemnica to jest wielka, lecz ja mówię o Chrystusie i o Kościele. I wstawilibyśmy sobie pytanie, braterstwo. Jeżeli święty apostoł Paweł wystawia wzór tego chwalebnego ciała Chrystusowego, głowy i Kościoła w małżeństwie, to byłoby pytanie, czy każde małżeństwo jest obrazem tego związku między Chrystusem a Kościołem? Czy każde małżeństwo, jakie zostało wśród wierzących, jakie zostało usankcjonowane prawnie w rzędzie stanu cywilnego, a równocześnie stało się to umową między stronami, że jedna strona drugiej przyrzekła miłość i wierność, jak to jeszcze dodaje się gdzieś indziej, mówi aż do śmierci, A myślę, że ten akt jest bardzo ważny. Dlatego zachodzi pytanie, czy każde małżeństwo, jakby braterstwo uważali, czy każde małżeństwo jest wzorem wierzących? Współmałżonków jest wzorem na to mistyczne ciało Jezusa Chrystusa i Kościoła. Myślę, braterstwo, no niestety, ale musimy stwierdzić tą prawdę, że proszę, że każde, że nie każde. Tak, ale powiedzmy, pozostawiamy. Tajemnica to jest wielka, bo trudno nam jest powiedzieć, prawda, które małżeństwo odpowiada temu związkowi. Tajemnica to jest wielka, lecz ja mówię o Chrystusie i o Kościele. Następną i tą budowę tego związku Bóg Ojciec rozpoczął, gdy zostały założone podwaliny wielkiej ofiary w Jezusa Chrystusa. Gdy On wstąpił na niebiosa, a przedstawił Ojcu swoją zasługę, Jego święte ofiary, to na tej podstawie Bóg rozpoczął realizację właśnie budowy tego duchowego domu, czyli inaczej mówiąc, doprowadzania do ścisłego związku między głową a członkami Chrystusa i Kościoła. Szczególnie to zostało zamanifestowane od dnia Pięćdziesiątnicy. I dzieło to było prowadzone przez cały wiek Ewangelii i wiemy, że w dalszym ciągu ta sprawa jeszcze jest aktualna. Najpierw ta sprawa, z tego dzieła mógł skorzystać pewien naród. Wiemy, że tym narodem był kto? Obietnice były skierowane do narodu izraelskiego i Kościół mógł być wybrany tylko z narodu izraelskiego. Lecz niestety Izrael zgardził tym boskim przywilejem, jego łaską i w trakcie przerwy rozważaliśmy z niektórymi braćmi, mówiąc o tych rzeczach, kiedy Izrael już przyjdzie do łaski, to co brat nam przedstawiał, historię Izraela, niektóre momenty, fragmenty z życia niektórych mężów, ich życie, ich zaangażowanie, a równocześnie i stosunek do boskich proroctw, to widzimy, że ten czas jest niedaleki, gdy zasłona zostanie zdjęta, a zobaczą tego, którego ukrzyżowali. Nie wiem, braterstwo, ale wydaje się, że można by czynić takie przypuszczenie. Jakżeż będą niektórzy z nich zawiedzeni i rozczarowani, że otóż łaska Boża była skierowana w szczególny sposób do nich, bo do nich Bóg skierował obietnicę jako do narodu wybranego. I były słowa pisane, że przyszedłem do swoich, chciałem was zgromadzić jako kosz kurczęta, ale co? Nie chcieliście. Oto dom wasz pusty zostanie. I teraz, tak kiedy wnikamy w boskie miłosierdzie, jego obietnicę, tą dostojną tajemnicę wyboru Kościoła i kiedy zostanie ona uzupełniona z innego narodu, nie z izraelskiego, a ten naród choć przyjdzie do łaski, choć skorzysta i będzie w dalszym ciągu jakby tym pierwszoplanowym narodem, gdy Bóg rozpocznie dzieło Chrystusowego Królestwa, to jednak, drodzy w Chrystusie, wydaje mi się, że wielu, a będzie sobie jakby czynić wymówki z tego tytułu. Przecież mogliśmy skorzystać ze wspaniałego przywileju niebieskiego powołania, stania się ulubienicą Chrystusową, a oto wzgardziliśmy Bożą łaską, a z tego tytułu skorzystał ktoś inny. A tym innym to wiemy, że były narody pogańskie. Tak. Pierwszym z narodów pogańskich, który skorzystał z łaski wysokiego powołania, został właśnie zaszczycony boskim błogosławieństwem, to był kto? To był Korneliusz. I ta zmiana, jaka się zarysowała, nawet dla niektórych apostołów była niezrozumiałą. Bo byli przeświadczeni, że zainteresowanie boskie jest tylko w narodzie izraelskim. Bo zwracając swoją myśl na obietnice i proroctwa, jakie były zapisane w Starym Testamencie, to liczyli, że Bóg tylko ma z nimi do czynienia. A otóż stało się inaczej. I trzeba było Piotrowi, a to, co mamy zapisane w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie Bóg chciał właśnie w widzialny sposób tą rzecz przedstawić świętemu apostolowi Piotrowi, żeby nie miał wątpliwości, co do tego, że Bóg zmienił swój pierwotny zamiar zaszczycenia narodu izraelskiego wysokim powołaniem. Gdyż ten naród okazał się niezdolny do przyjęcia tak. Okazał się niesfornym, nieoceniającym boskie błogosławieństwo i dlatego został odrzucony. Lecz boskie dzieło nie mogło upaść i z tego względu Bóg zaszczycił narody pogańskie. Lecz tą rzecz, żeby przedstawić świętemu Piotrowi, a również i inni, żeby zauważyli zmianę boskiej decyzji, a równocześnie decyzji odrzucenia narodu izraelskiego, to świętemu apostołowi Piotrowi był pokazane, co? Było pokazane widzenie. Oto nieczyste zwierzęta, to co w zakonie było zakazane, oto teraz nieczyste zwierzęta w pewnym prześcieradle, w widzeniu zostają opuszczone, a do Piotra stał się głos. Piotrze, żesz i jedz. Piotr jako Izraelita, jeszcze jakby do tych zakonnych spraw przyzwyczajony, mówi, Panie, to jakżeż nieczyste rzeczy będę spożywał? Oto się stał powtórę głos do niego. Piotrze, bierz, rzesz i jedz. I oto w tej chwili przychodzą posłańcy od Korneliusza do Piotra i teraz wzywają, że Pan nasz chce, abyś zaszczycił swoją obecnością jego progi, a było to kierownictwo pańskie. Bo wcześniej stał się głos w domu Korneliusza. I oto na to zaproszenie Piotr idzie do domu Korneliusza. I Bóg znów właśnie, kiedy tam się znalazł, a co do tego to Piotr już później, gdy to zostało manifestacyjnie, tak jak podczas faktu, gdy naród izraelski, gdy dzieło wysokiego powołania zostało rozpoczęte w dniu Pięćdziesiątnicy, to Bóg dla utwierdzenia w wierze apostolów i wierzących to dokonał tej rzeczy w manifestacyjny sposób. Również w domu Korneliusza też. Żeby nie było wątpliwości, że łaska Boża przeszła do pogan, to też zostało to dokonane w manifestacyjny sposób. I Piotr już później pisze, Co do tego nie ma wątpliwości, albowiem mówi, dochodzę do wniosku, że Bóg nie ma względu na osoby. Tak, że Bóg nie ma względu na osoby, tylko to, jeżeli ktoś go całym możemy dodać, jeżeli ktoś go całym sercem umiłował, a zrozumiał, że najlepszą rzeczą w życiu jest służyć Bogu, to Bóg nie ma teraz względu na osobę, czy to jest Izraelczyk, czy poganin, lecz przyjmuje go do łaski i obdarza właśnie uczestnictwem wysokiego powołania. Jeżeli mówimy, braterstwo, o tajemnicy wyboru Kościoła, a tak samo i o tej tajemnicy, że boskie zaproszenie przeszło do pogan, że poganie stali się uczestnikami wysokiego powołania, to w związku z tym w nauce biblijnej jeszcze jest też i inna tajemnica, bardzo bliska tego. Jest to tajemnica czego, proszę? Jest to tajemnica, o czym święty apostoł Paweł w liście drugim do Tesaloniczan wspomina, w liście drugim do Tesaloniczan, drugi rozdział od trzeciego do 12 wersetu mówi tak. Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, albowiem nie przyjdzie on dzień, ażby pierwej przyszło odstąpienie i byłby objawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co się zowie Bogiem, albo co ma boską cześć, tak iż on w Kościele Bożym jako Bóg usiądzie, udawając się za Boga. I zali nie pamiętacie, jeszcze z wami będąc o tym wam powiadał, a teraz wiecie, co przeszkadza, by był objawiony czasu swego. Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości, tylko że ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie, ażby był spośrodku odjęty. A tedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniesie objawieniem przyjścia swego, którego niezbożnika przyjście jest według skutku szatańskiego, ze wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi i ze wszelkim oszukaniem nieprawości w tych, którzy giną przeto, iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni, a przeto pośle jej Bóg skutek błędów, aby wierzyli kłamstwu. Święty apostoł mówi, że się sprawuje tajemnica nieprawości. Myślę, drodzy braterstwo, że wszyscy rozumiemy, czego to dotyczy. Chciałbym tylko wspomnieć, że o tym mówi, powiedział też Chrystus Pan w jednej bardzo krótkiej przypowieści, która jest zapisana w 15 rozdziale według Ewangelii świętego Mateusza, gdzie zapis został dokonany następująco. A on odpowiadając rzekł, wszelki szczep, którego nie szczepił Ojciec mój niebieski, wykorzeniony będzie. Autor wykładów Pisma Świętego w szóstym tomie na 238 stronie wspomina następująco. Kiedy odnosi, mówi do szczepienia ojcowskiego, to mówi tak, że jest winnica, duchowa winnica, która jest szczepieniem Ojca Niebiańskiego. Ale mówi też, że zauważamy też ziemską winnicę, która nie jest ojcowskiego szczepienia. A ona się rozwinęła właśnie na tej od pierwszych dni rozwoju chrześcijaństwa, co już zauważył w swoim czasie święty apostoł Paweł, gdy pisał te słowa, które przeczytaliśmy, że a już się sprawuje tajemnica nieprawości. Jeszcze jakie tajemnice? Jeszcze inna tajemnica nam Słowo Boże, w Słowie Bożym znajdujemy. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. 15 rozdział, a od 52 i 53 werset czytamy. 51 werset. Oto tajemnicę wam powiadam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy bardzo prędko w oka mgnieniu na trąbę ostateczną. Albowiem zatrąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. Bo musi to, co jest skazitelnego, przeoblec nieskazitelność, a co jest śmiertelnego, przeoblec nieśmiertelność. Oto tajemnicę wam powiadam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy. O czym tu jest mowa? O jakiej tajemnicy? Jest to tajemnica wzbudzenia Kościoła Bożego. I nie wiem, braterstwo, chociaż w tym względzie można słyszeć różne zdania, jednak opierając się na autorytecie, na tym, na myślach, narzędzia, jakie Bóg użył w czasie obecności pańskiej, to stwierdzamy, że ta tajemnica spełniła się już dotychczas. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy w oka mgnieniu. Czy tajemnica wzbudzenia Kościoła została w dziele Bożym uskuteczniona? Czy jeszcze to należy do przyszłości? Słucham, bracie Lewiński, że na siódmą trąbę. Oto tajemnicę wam powiadam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy. Było to wielką tajemnicą. I w narodach chrześcijańskich jeszcze do dziś dnia jest wielką tajemnicą. Słucham? Zakrytą? Jeżeli jest tajemnica, to jest zakryta. Tak. Rzecz niewiadomą. Bowiem już od wielu stuleci odwoływano się w swoich modlach do pewnych osób, a które według nauki biblijnej jeszcze spoczywały w spoczynku, oczekując, aż zostaną przez Pana wzbudzeni. Święty apostoł Paweł mówi, że bieg wykonałem, wiarę zachowałem, a oto odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi Pan odda w on dzień, który ostateczny, że ten czas należał jeszcze do dalekiej przyszłości. Że to się nie stało faktem, kiedy święty apostoł Paweł i inni apostolowie zasnęli w śmierci, to zostali od razu przeniesieni do chwały i wraz z Chrystusem znaleźli się w niebie. Święty apostoł Paweł wiedział, że to jest wielką tajemnicą, że dopiero przeminą wieki, tysiąclecia, aż przyjdzie on czas ostateczny, w której obecności pańskiej, dopiero on otrzyma swoją nagrodę, że zostanie z powrotem przywołany do życia, lecz nie ziemskiego, ale duchowego. Tak. I z przypowieści naszego Pana rozumiemy, że on, który rozdał, w przypowieści o talentach, który rozdał talenty i mówi: szafujcie, a każdy, kto miał te talenty urobić. I w przypowieści wiemy, że jeden urobił 5, drugi 2, inny jeszcze więcej, a znalazł się taki, który mając jeden talent zagrzebał go właśnie, skrył go w ziemi i nie otrzymał pochwały. Pochwały od Pana dla nas w tym względzie jest wielka lekcja. Nikt z nas nie powie, że nie posiada żadnego talentu, braterstwa. I dlatego każdy zauważa a swoje zdolności i talenty i dlatego tymi w miarę naszych możliwości i sposobności powinniśmy szafować, aby nie spotkać się z tą naganą, jak ten właśnie w Pańskiej przypowieści. Lecz to, co najważniejsze, to ta przypowieść nam wskazuje, że miał przyjść czas, że Pan miał przyjść i rozliczyć się z tymi sługami, którym udzielił te talenty. Chciałbym skierować do braterstwa takie pytanie, bowiem wiem, że żyjemy w czasie, gdzie w różny sposób są interpretowane nauki. I takie pytanie, czy Pan dokonał rozliczenia się z zasługami, czy należy jeszcze do przyszłości? Z tymi, którzy spali, z tymi, którzy zasnęli, ze świętymi apostołami, o, dziękuję. Tak. Też tak braterstwo rozumiem. I oceniając boską łaskę tego zrozumienia, jestem wdzięczny, że takie właśnie takie zdania słyszymy. Bo częstokroć dają się słyszeć też i inne jeszcze zdania, jakby ta rzecz jest odkładana do dalekiej przyszłości. Myślę, braterstwo, że z całą pewnością, jeżeli zauważamy na arenie świata, jeżeli zauważamy dowody, fakty obecności Pańskiej, to autor wykładów Pisma Świętego wspomniał takie jedno ważne, mądre zdanie, że pierwszym dziełem obecnego Pana miało być co? Rozliczenie się ze sługami. W tym zrozumieniu rozumiemy właśnie, że Pan, będąc obecny, co nam świadczą fakty, dowody czasowe, tego nie da się zaprzeczyć, bo możemy inne rzeczy, możemy jakieś myśli mówić, które mogą nie mieć pokrycia, ale fakty są głośniejsze i jeżeli one są razem zsynchronizowane z nauką biblijną, mówiącą o wtórej obecności, to braterstwo, to w ten czas nasza wiara się gruntuje, nasza wiara się umacnia, że oczywiście, jeżeli Pan jest obecny, to On wzbudził tych, którzy spali, On ich rozliczył, dając im koronę żywota. Natomiast ci, tak jak wraz wspomniał, wierzymy, ci, którzy jeszcze są w trakcie biegu, w trakcie jeszcze rozwoju duchowego, to ci zostają właśnie z chwilą śmierci w okamgnieniu przemienieni. I jeżeli jesteśmy przy wzbudzeniu Kościoła, to następną tajemnicą, braterstwo, wielką tajemnicą jest sprawa wtórej obecności. Częstokroć ta wiara jest podkopywana. Częstokroć spotykamy braterstwo. Różne są obliczenia chronologiczne. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, to możemy powiedzieć, że jest wielu reformatorów, którzy każdy po swoim własnym sposobem inaczej oblicza czas. Jedni, że jeszcze żniwo należy do dalekiej przyszłości. a braterstwo. Że jeszcze kąkol ma być wiązany. Bo to jest częścią żniwa. A myślę, braterstwo, kiedy patrzymy na arenę chrześcijaństwa, to co zauważamy? Kąkol ma być dopiero wiązany? Myślę, że fakt jest mocny, że kąkol jest związany w snopy. A dzisiaj ten kąkol, te związane snopy, wznosi się już w jeden stuk wielkiej... Kogo? Ekumenii. Tak, w jeden stuk. I to nas niech mocno upewni, że właśnie żniwo jest w toku. A jeżeli jest żniwo w toku, to również jest i żniwiarz obecny. I dokonuje spraw zbioru pszenicy, a jednocześnie też i wiązania, przygotowania kąkolu do spalenia. Bo takie jest przeznaczenie tego. I to jest wielką tajemnicą. Tajemnica wyboru Kościoła, tajemnica również uczestnictwa pogan w tymże wysokim niebiańskim powołaniu w wyborze Kościoła, tajemnica nieprawości, tajemnica wtórej obecności. Tajemnica jeszcze jest siedmiu gwiazd. Napisz te rzeczy, któreś widział i które są i które się dziać mają na potem. Tajemnice onych siedmiu gwiazd, któreś widział w prawej ręce mojej i siedmiu świeczników złotych, siedem onych gwiazd są aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, któreś widział, jest siedem zborów. I już jest w tekście wytłumaczone. Tajemnice onych siedmiu gwiazd, któreś widział w prawej ręce mojej. Jest to, drodzy braterstwo, siedem gwiazd stanowi siedmiu posłańców do siedmiu okresów rozwoju Kościoła Bożego. I tak jak wiemy, gdy siedem okresów, okres efeski, smyrneński, okres pergameński, tyjatyrski, w Sardzie, w Filadelfii i obecnie żyjemy w okresie jakim? Żyjemy w okresie laodycyjskim. I to było tajemnicą, że Kościół miał się składać z takich siedmiu okresów rozwoju w poszczególnych czasach. A było również tajemnicą, że w każdym tym okresie, do każdego tego okresu był przygotowany pański posłaniec, który miał dać pewne odpowiednie światło do danego okresu. I jeszcze jest jedna rzecz tajemnicą. Sama nazwa, wybór siedmiu zborów w Azji Mniejszej, zauważmy, braterstwo, jak one stosownie zostały dobrane. Przecież wiemy, że były tam i inne zbory. Było wielu innych zborów. Był zbór w Filipii, był zbór w Koryncie, w wielu innych miejscach byli zbory. A jednak zostały wybrane zbory Efes, Smyrna, Pergament, Tyjatyra, Sarda, Filadelfia i Laodycja. Dlaczego? Pytamy się, dlaczego akurat Bogu upodobało się wybrać te zbory, a nie inne? Otóż, braterstwo, dlatego, ponieważ znaczenie tych zborów odpowiadało charakterystyce danych czasów. Efes, co znaczy? Efes znaczy uznanie. Pierwszy, pożądany, wspaniały okres. Chciałoby się, żeby dzisiaj był taki okres we współczesnych czasach. Okres pożądany, gdzie wierzący, jak w Dziejach Apostolskich mamy napisane i to, co zostało wspomniane, realizacja tych wspólnych rzeczy w narodzie izraelskim. Nie zdało egzaminu w różnych częściach świata, natomiast w Izraelu. A pierwsza próbka tego była już w pierwotnym kościele. Że wszyscy mieli wspólne rzeczy. Mało tego, co ważniejsze, mieli serce jedno, duch jeden, myśl jedną. Nie było takich rozbieżności, jak w innych okresach czasu. Smyrna znaczy gorycz. Przypatrzmy się, okres Smyrna był wybrany jako drugi okres rozwoju Kościoła Bożego i wskazuje nam na prześladowania Rzymu Cesarskiego, prześladowania chrześcijan. Wielka gorycz, którą przeżywał Kościół Chrystusowy. Zastosowanie akuratne do czasu, w jakim drugi okres przeżywał i dokonywał się wybór tego Kościoła. Następny, Pergamen. Ziemskie wywyższenie. Co znaczy? Że tu wystąpił ta tajemnica nieprawości. Rozwinął się nominalny system. Ziemskie wywyższenie. Wzrastał w potęgę i w sławę. Zamiast z pokornego właśnie chrześcijanina stawał się dumny i wyniosły. Dalej, Tyjatyra, przyjemna woń ofiary, wieki średnie, prześladowania świętej inkwizycji. Jakżeż odpowiada właśnie temu czasowi. Sardes, pozostałość, to co pozostało z wieków średnich. Tylko nieliczni przeżyli. Resztę właśnie to jest Święta Inkwizycja dokonała zupełnego zniszczenia tych, którzy chcieli iść za Chrystusem i służyć Mu z całego serca. Filadelfia, tu już się troszeczkę lepiej, okres bratnia miłość, właśnie okres reformacji. Już powstawał nowy zryw chrystianizmu, nowe jakby założenia, nowe życie, lecz też z czasem zostało ono zaprzepaszczone, ponieważ wiemy, że reformacja nie poszła tą pierwotnie obraną drogą i zeszła na podobny kształt jak wielki nominalny chrześcijański system. I dochodzimy naszych czasów, braterstwo. Laodycja, sprawiedliwość dla ludu. Charakterystyka czasów siódmego okresu, choćby ktoś chciał zaprzeczyć, to nie da się, bo fakt głośno wskazuje, że narody, które domagają się sprawiedliwości, sprawiedliwość dla ludu, a Słowo Boże nam mówi, gdy odprawiają się sądy Boże, to sprawiedliwości się uczą obywatele ziemi. Tak. I to jest właśnie, to jest fakt, który nam wyraźnie wskazuje, w jakim okresie przypadło nam żyć? Tak, ponieważ wszystkie narody domagają się sprawiedliwości. Inna rzecz też tajemnicza dotycząca tego okresu czasu została zapisana w Księdze Objawienia w 3 rozdziale. Do zboru, gdzie były skierowane słowa do zboru laodycyjskiego. Do tego okresu, w którym my żyjemy. Zauważmy, braterstwo. To mówi Amen, świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący. Bodajżeś był zimny albo co? Albo gorący. A tak, ponieważ żeś letni, ani zimny, ani gorący, wyrzucę Cię z ust moich. Albo mówisz, jestem bogaty i zbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś ty biedny, mizerny i ubogi, ślepy i nagi. Radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty i szaty białe, abyś był obleczony i żeby się nie okazywała surowota na gości twojej, a oczy twoje namaz wzrok maścią naprawiającą. Braterstwo, my często te słowa to w łatwy sposób łatwo kierujemy gdzie? No, te słowa to chcielibyśmy skierować gdzie indziej. Do nominalnego chrześcijaństwa. Ale zauważmy, braterstwo, czy ten duch czasu, ta tajemniczość okresu laodycyjskiego, czy ona się nie udziela, nie powiem wszystkim nam. A może nawet ulegamy temu duchowi czasu, podlegamy wszyscy. Jeżeli byśmy nie czynili w tym względzie, braterstwo, usiłowań, żeby przeciwstawiać się temu duchowi czasu, tej tajemniczości, letności, to braterstwo, szybko ten duch nas może właśnie opanować. Dlatego myślę, że chociażbym w tym względzie miał własne spostrzeżenia, ale myślę, że stosowniej będzie jeszcze, jeżeli tą rzecz właśnie... Chyba, że tak nie jest, to braterstwo wybaczą. Następnie. Tajemnica tysiąca lat. Tajemnica tysiąca lat. To, co święty apostoł Piotr, drugi list świętego apostoła Piotra, trzeci rozdział, ósmy werset, mówi tak. Ale ta jedna rzecz niech wam nie będzie tajną, najmilsi, iż jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat, a tysiąc lat jest jako jeden dzień. I wydawałoby się, braterstwo, że jest proste stwierdzenie, aktualne stwierdzenie świętego apostoła Piotra, że tysiąc lat u ludzi to u Boga jest jeden dzień. I nad czym się zatrzymywać? A jednak, drodzy braterstwa, zauważmy, dlaczego ta rzecz jest tajemnicą. W dalszym ciągu niezrozumiałą rzeczą. Tajemną dla bardzo wielkich mas, szerokich rzesz chrześcijaństwa. Wiemy, że tysiąc lat jest przeznaczony okres jako dzieło restytucji, a jednocześnie też i sąd ludzkości. I wielu mniema, że ten jeden dzień sądu to jest bardzo krótki okres czasu. Że to jest jeden dzień o 24 godzinach. Natomiast święty apostoł Piotr właśnie nam mówi, że ten okres sądu ludzkości będzie trwał cały tysiąc lat. Chrystus Pan przedstawił tę rzecz w przypowieści. I jeszcze jedna rzecz, tajemnica pobożności. Święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 werset, mówi tak. Zaprawdę wielka jest to tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. Zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele. Dlaczego święty apostoł Paweł w taki sposób napisał, że to jest wielka tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele? Jak tą rzecz rozumieć? W jaki sposób Bóg został objawiony w ciele? Przecież na innym miejscu mamy napisane, że Boga nikt z ludzi nie widział, a nie widzieć może. Ponieważ gdyby Boga zobaczył, to co? Żyw by nie został. Ponieważ jest to potęga duchowa, siła duchowa, której cielesne, fizyczne ciało człowieka po prostu nie sprostałoby kontaktowi duchowej istoty z ziemską, fizyczną istotą. Nastąpiłaby śmierć. A tu mówi, że Bóg objawiony jest w ciele. Nikomu innemu, tylko człowiekowi. I tajemnica. Zaprawdę wielka to jest tajemnica. Że Bóg objawiony jest w ciele. W jaki sposób? Bóg objawiony jest w ciele? Proszę. Tak, braterstwo, tak, właśnie. Rozumiemy, że Bóg został objawiony w ciele, to jest przez doskonale człowieczeństwo Chrystusa Pana. Pan Jezus powiedział, że kto mnie widzi, widzi Ojca. Tak, to znaczy nie w Jego naturze, duchowej naturze, ale w Jego wspaniałym, szlachetnym charakterze. Tak. Pełen miłości, miłosierdzia i wszelkich cech doskonałego charakteru, którymi odznaczała się istota naszego Pana, był On właśnie obrazem odbicia doskonałego charakteru swojego Ojca. Bo już pierwotnie doskonały człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo. Tak, na obraz i podobieństwo w swoim charakterze. I kiedy odpadł od doskonałości, to dopiero ludzie mogli zobaczyć odbicie charakteru Ojca, tego doskonałego charakteru w umiłowanym Jezusie Chrystusie. On w każdym szczególe swojego życia właśnie uzewnętrzniał, jakby dawał świadectwo, jakby była to kopia doskonałości swojego Ojca. Bo cokolwiek Ojciec mu powiedział, to on to czynił. I w każdym szczególe właśnie odznaczał się, czy w miłości, czy w posłuszeństwie, w każdym szczególe był odbiciem swojego Ojca. A dalej mówi tak, usprawiedliwiony jest w duchu. Co znaczy? Usprawiedliwiony jest w duchu. Widziany jest od aniołów. Kazany jest poganom. Uwierzono mu na świecie. Wzięty jest w górę do chwały. Usprawiedliwiony w duchu. Proszę. Trudne zagadnienie. Usprawiedliwiony w duchu. Bracie, jego brat. Bracie Sygnowski.
Usprawiedliwiony w duchu, no usprawiedliwienie w ogóle jest też, należy do tajemnic, bo to nie jest, bo to dotyczy Kościoła. Ale myślę, że to jest może mowa o osiągnięciu ducha jako istotnej sprawiedliwości.
Święty apostoł Piotr pisze, będąc umartwiony ciałem, a został ożywiony duchem. Tak, stał się już jako istotna duchowa istota sprawiedliwa, nie posiadająca najmniejszej skazy, mimo że będąc również doskonałym człowiekiem, też nie posiadał skazy niesprawiedliwości. Ale usprawiedliwiony jest w duchu, czyli stał się duchową istotą doskonałej, istotnej doskonałości, taką jaką posiada sam Ojciec Niebiański. No i dalej, widziany jest od aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie. Czy uwierzono mu na świecie? Uwierzono mu na świecie. Przez wierzących uwierzono mu na świecie. Świat jeszcze w niego nie uwierzył, ale na świecie mu uwierzono. Wzięty jest w górę do chwały. Dlatego, braterstwo, myślę, jeszcze jest jedna tajemnica. Dotyczy to sług pańskich, a szczególnie diakonów. Tajemnica wiary. Kiedy apostoł święty Piotr mówi o kwalifikacjach starszych i diakonów, to odnosząc te kwalifikacje do diakonów, mówi, żeby tacy posiadali tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Co to znaczy? Braterstwo, myślę, krótko analizując tą rzecz, myślę, że to dotyczy właściwego wyrozumienia Słowa Bożego. Gdzie święty apostoł Paweł mówi tak, żeby się każdy z nas każdy brat, siostra, żeby stał się co? Żeby dobrze rozbierał słowo prawdy i dał odpowiedź każdemu domagającemu, żeby każdy stał się dobrym robotnikiem. A niemniej jednak ci, którzy są mianowani jako słudzy zboże, słudzy diakoni, no a starsi ten egzamin musieli przejść wcześniej, żeby posiąść tą tajemnicę wiary. Dlatego święty apostoł Paweł, stosując kwalifikacje do diakonów, mówi, żeby posiadali tajemnicę wiary w czystym sumieniu, żeby byli dobrze ugruntowani w prawdzie, ponieważ rozbieżność myśli prowadzi nas często właśnie do niewiary i do różnych takich niepewności, jakie w obecnym czasie, no niestety, ale braterstwo są na porządku dziennym, którym często możemy ulec takim niepewnościom. Dlatego, drodzy w Chrystusie, może nie w dokładny, na pewno w nie bardzo dokładny, zwięzły sposób udało mi się przedstawić boskie tajemnice, a myślę, to wynika z tego, z niedoskonałości naszych ludzkich ust w stosunku do doskonałości nauki praw ewangelicznych. Tak. Boże prawdy są wspaniałe, czyste i one są przedstawione w aktualnej, jakby można powiedzieć, proporcji, w swojej doskonałości, a my częstokroć jako przekaźniki tych informacji nie sprostamy tym wymaganiom nauki Słowa Bożego. Ale, drodzy braterstwo, starajmy się zauważyć tą wspaniałą tajemnicę. Jeszcze bardziej jakby zaangażować się, bo zauważyć to już zauważyliśmy przy boskiej łasce, ale zaangażować się, żeby ta boska tajemnica wysokiego powołania mogła się uskutecznić w nas. Tak, żeby może ta inna tajemnica była od nas odległa. A równocześnie też i cieszmy się właśnie i z objawienia tejże tajemnicy, że Chrystus Pan po raz wtóry obecny zaczął rozliczać się, zaczął nagradzać swoich wiernych naśladowców, członków swojego Kościoła, a otóż stoi tylko jeszcze ci ostatni, którzy w okamgnieniu mają być przemienieni i w nich ma się uskutecznić już do reszty boska tajemnica wyboru Kościoła, a udział w niejże życzę braterstwu i sobie błogosławieństwa Bożego.